Ekscelencjo, księże biskupijanie, ordynariuszu, drogi księże kanoniku Zygmuncie, proboszczu tej parafii tutaj piekoszowskiej, szanowny panie Pierluigi Mola, czcigodny gościu, który tutaj przybywasz z ziemi włoskiej, aby wnosić w naszą wspólnotę tutaj parafialną wielkie przesłanie o miłości, miłości Bożej, którą przeżywamy w naszym sercu i powinniśmy przeżywać. Czcigodni bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, umiłowani pielgrzymi, siostry i bracia. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi odczynami. Od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. To słowa zaczerpnięte z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Przysłów. W wielkim stylu odzwierciedlają one prawdę o Maryi, którą czcimy tutaj właśnie w tej piekoszowskiej świątyni. Gromadzimy się dla niej, bo chcemy z nią się spotkać. Gromadzimy się wokół niej, dlatego że chcemy z nią nawiązywać nieustannie przyjaźń, jako z naszą matką. Ta matka Bożego miłosierdzia, ukoronowana dokładnie 50 lat temu złotymi koronami, które nałożył jej w 1968 roku prymas tysiąclecia, wielki kardynał Wyszyński, dzisiaj sługa Boży. Przychodzimy właśnie do niej, aby się wpatrywać w jej oblicze. I choć stosunkowo niedawno została ukoronowana, bo zaledwie 50 lat temu, to jej obecność tutaj w tej świątyni jest o wiele dłuższa. Jest to jej obecność wielowiekowa. Wizerunek Maryi, którą czcimy tutaj w tym piekoszowskim sanktuarium, namalowany został w 1691 roku przez Krzysztofa Leteckiego, podówczas nowicjusza ojców Paulinów na Jasnej Górze. W roku 1705 dotarł do Piekoszowa i został wystawiony ku czci w podówczas starej drewnianej świątyni. Od zaraz Matka Boża poczuła się tu dobrze i swojsko. Poczuła się pośród swojego ludu, który ją otoczył czcią i szacunkiem. Jak zapisują kroniki, do piekoszowskiej Matki Bożej rychło zaczęły napływać pielgrzymki i rzesze wiernych z różnych zakątków, nie tylko tej naszej kieleckiej ziemi, ale też i spoza niej. I my również dzisiaj przychodzimy w wielkiej pielgrzymce, pielgrzymce miłosierdzia, bo jesteśmy spragnieni zarówno jej spojrzenia, jak i jej miłosierdzia. Przychodzimy dziś do tego miejsca, by zapatrzeć się w święte oblicze naszej Pani. Oblicze, które miłosiernym spojrzeniem otula dusze ludzkie. W tym właśnie miejscu już od ponad trzech wieków. W tym spokojnym, pełnym pocieszenia obliczu odnajdujemy pokorę dziewicy z Nazaretu, onieśmielonej zadaniem, które posłaniec Boży ledwie przed chwilą jej objawił. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Maryja po początkowym zatrwożeniu się i zmieszaniu, o którym święty Łukasz Ewangelista napisał, zaakceptowała i przyjęła wolę Bożą i rolę, którą opatrzność jej wyznaczyła. Opatrzność wskazała jej uczestnictwo w dziele zbawienia. Wpatrujemy się zatem nie tylko w oblicze skromnej dziewicy z Nazaretu, ale kontemplujemy oblicze tej pokornej służebnicy Pana, Maryi, Matki Syna Bożego. To, co ukazuje dzisiaj Ewangelia Łukasza, trwało tylko przez chwilę, zaowocowało jednak błogosławionymi skutkami i ma ogromne znaczenie aż po dzień dzisiejszy. Maryja, człowiek żyjący w konkretnych uwarunkowaniach miejsca i czasu, przyjmuje na siebie konkretne dzieło stania się Matką Syna Bożego, Syna Bożego Zbawiciela. Przyjmując zaś to zadanie, przyjmuje także konsekwencje z tego wynikające. Wpisuje się w ponadczasowy nurt zbawienia człowieka, każdego człowieka. Od tamtych czasów aż po dzień dzisiejszy i aż po lata na przyszłość. Nie mogło to się stać jednak samo z siebie. Choćby wydawać by się mogło, że przecież wolna, bo bez grzechu, bez skutków grzechu pierworodnego, powinna była przyjąć taką właśnie postawę. Ale ona była wolna. Bóg jej pozwolił zdecydować. Bóg jej dał całkowitą wolność, aby mogła odpowiedzieć nieprzymuszona woli Bożej, aby mogła pójść drogą, jaką jej Bóg wskazywał. Wybiera wolę Bożą, przekazaną przez świętego posłańca Gabriela. Nikt nie jest święty od urodzenia. Do świętości trzeba dorastać. Tak Maryi, wypowiedziane w ciszy nazaretańskiego domu, było owocem wiary, a nade wszystko owocem miłości, która choć od początku obecna była w jej sercu, jak u każdego człowieka, potrzebowała jednak rozwoju, by zapłysnąć w świętości życia i podejmowanych właściwych wyborów. W pewien sposób można powiedzieć, że owa pełna łaski, o której mówił archanioł Gabriel, potrzebowało procesu dojrzewania poprzez konkretną formację, pracę nad sobą i rozwijanie w sobie życia duchowego. Wpatrując się dziś w oblicze Maryi, nie tylko ją podziwiamy, nie zatrzymujemy się też w postawie prośby, ale samych siebie pytamy, co ja również, jako chrześcijanin, co również zrobię z łaską, którą także Bóg mnie obdarzył i nie przestaje nieustannie obdarzać. Jak ja realizuję swoje posłannictwo w dziele zbawienia mojego i tych, których spotykamy na drogach życia. Wpatrując się w oblicze naszej Pani Piekoszowskiej, nie mogę nie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nie mogę nie zrozumieć, jakie jest moje miejsce w tym wielkim dziele zbawienia, którego jestem również uczestnikiem. Kiedy spoglądamy na Maryję pełną łaski, warto też sobie postawić pytanie, jak to się stało? Cóż potrzebne człowiekowi, by także życie w sobie rozwinąć, by podobne życie jak w Maryi rozwinąć również w sobie samym? I odpowiedź jest właściwie tylko jedna. Dzieje się to mocą Ducha Świętego. To On zaszczepia ziarno łaski w naszym sercu. To On pomaga we wzroście tego ziarna aż do miary świętości. Jeśli tylko człowiek w swojej całkowitej wolności zechce by tak się rzeczywiście działo w jego sercu i w jego życiu. Gdy wpatrujemy się w to spokojne oblicze Bożej Rodzicielki, rozpoznajemy tę, która otwarła na oścież drzwi swojego serca, aby w nim mogła działać moc Ducha Świętego. Można się domyślać, że miało to miejsce już daleko wcześniej, zanim dokonało się zwiastowanie, zanim przyszedł do niej anioł, aby jej powiedzieć, że jest pełna łaski. Ona była pełną łaski od samego początku, dlatego czuła w sobie potrzebę nieustannego otwierania się na działanie Ducha Świętego. Sama zaś scena, tak pięknie opisana przez świętego Łukasza, przypomina, że to, co dzieje się w życiu Maryi, pozostaje w ścisłej jedności z działaniem Ducha Bożego. Anioł jej powiedział, słyszeliśmy to z dzisiejszej Ewangelii, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Całość tej wizji dopełnią jeszcze inne momenty z życia Maryi, przytoczone przez tego samego świętego autora, tym razem w Dziejach Apostolskich, gdzie Maryję ukazuje w pośrodku rodzącego się Kościoła, a więc pierwszej wspólnoty. Święty Łukasz informuje, że wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Zaś starożytna tradycja Kościoła widzi ją także w momencie zesłania Ducha Świętego. To dlatego czytane dziś Słowo Boże pochodzące z Księgi Przysłów, w którym przemawia mądrość Boża, bo ta mądrość, obraz Bożego Ducha, zamieszkała w Maryi i pragnie również zamieszkać w każdym z nas. Kontemplując oblicze Bożej Matki, spróbujmy dostrzec w niej nie tylko ludzki spokój i ludzką pokorę, ale przede wszystkim pokój, który jest owocem Ducha Świętego. Ten pokój, którego nam tak bardzo potrzeba, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, tak bardzo skomplikowanych, tak bardzo trudnych, które nas niekiedy przerażają. Potrzebujemy tego Ducha, aby z odwagą wiernych świadków Jezusa Chrystusa iść i głosić Ewangelię tam, gdzie ta Ewangelia jest znajdowana, głosić tam, gdzie ta Ewangelia jest czasem deptana. Potrzeba nam tego pokoju Ducha Świętego, aby z odwagą iść i być świadkami Jezusa Chrystusa, tak jak Maryja. Gdy sięgamy do dzisiejszego listu do Tytusa, którym święty Paweł chce skierować do nas również ważne słowa, odnajdujemy tam przypomnienie faktu, że Bóg z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A święty Paweł za moment doda jeszcze, że stało się to, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia Bożego. Abyśmy się stali dziedzicami życia Bożego. To zatem, co dokonało się u początków Kościoła i co wpisuje się złotymi zgłoskami w dzieje Bożej Rodzicielki, jest też i naszym udziałem, udziałem każdego z nas. Zależy tylko od tego, czy to serce nasze zostanie otwarte, czy pozwolimy, aby Duch Święty działał również w naszym sercu. I można z radością zakrzyknąć: oto wspaniała i zaiste dobra nowina, przez chrzest, który jest owocem odradzającym i odnawiającym obmyciem, zostałem również ja włączony w ten sam nurt zbawienia, w którym odnalazła swoje miejsce Maryja Dziewica. Zostałem mocą Ducha Świętego dotknięty również ja łaską Bożą. Jestem dziedzicem życia Bożego. W tym miejscu, jako człowiek wierzący, jako świadek zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinienem sobie również postawić pytanie, co ja z tym wszystkim chcę zrobić, co ja z tym wszystkim robię. A to pytanie, choć proste, by nie pozostało jedynie pobożnym wołaniem. Ono domaga się spojrzenia na wszystkie sfery naszego chrześcijańskiego życia. Bo jak Maryja, tak samo i ja żyję pośród konkretnych sytuacji mojego codziennego życia, mojej codzienności. Jak Maryja, również i ja mam w sobie łaskę, którą mogę rozwinąć przez bliskość z Bogiem i osobisty wysiłek. Jak Maryja, mam też konkretne zadania do wykonania dla zbawienia swojego i innych. W czasie tej dzisiejszej Eucharystii zostaną wprowadzone do tej świątyni relikwie świętej Joanny Beretty Molli, którego syn jest tutaj pośród nas. We wrześniu 1961 roku, będąc w drugim miesiącu stanu błogosławionego, Joanna dowiedziała się, że jest poważnie chora, a życie może jej uratować tylko operacja, która zagroziłaby życiu dziecka. Decyzja matki była jednoznaczna. Proszę ratować dziecko za wszelką cenę. Dziecko się uratowało. Ona zaś zaraz po porodzie zmarła. Całe jej życie, jak Maryi, było oddane Bogu. Ta zawsze uśmiechnięta, o ujmującym spojrzeniu, zdradzającym głębokiego ducha, czyste i wspaniałe serce niewiasta, głęboko zakorzeniona w Bogu, zaraz po swoim związku małżeńskim, wraz ze swoim mężem, snuła plany założenia rodziny otwartej na Boga i Jemu uległej. Na 10 dni przed ślubem Joanna napisała do Piotra wspaniałe, głębokie, piękne słowa, które chciałbym tu przytoczyć. Pisała do niego: chciałabym, aby nasza rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa Chrystusa. Jakże potrzeba właśnie takiej postawy, takich rodzin. Chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa. Niech te słowa głęboko zapadną nam do serca. Maryja dzisiaj zachęca nas, abyśmy za przykładem świętej Joanny Beretty tę naszą codzienność, ani prostą, ani łatwą, przeżywali w modlitewnej relacji do Boga, abyśmy się wzorowali na tych, którzy stają się dla nas pięknym i głębokim przykładem życia chrześcijańskiego. Warto sięgać do Bożego Słowa, aby w nim odnajdywać przepis na życie. Warto karmić się Bożym ciałem, które jest najlepszym pokarmem na drodze ku wieczności. Warto rozmawiać z Bogiem słowami modlitwy. Tu bowiem jest źródło wzrostu łaski aż do mojej osobistej pełni, abym ja stał się pełny łaski, tak jak Maryja. Bliskość zaś Boga otworzy mnie na prawdziwe chrześcijańskie relacje z ludźmi z rodziną, z sąsiadami, współpracownikami, z tymi, których Bóg stawia nieustannie na mojej drodze. Bo dopiero wtedy będę w nich umiał rozpoznać i ukochać obraz Boga, oblicze Boga kochającego. Samemu dorastając do Bożego podobieństwa, tak często zniekształconego przez grzech i ludzkie słabości. Umiłowani siostry i bracia, przed obliczem Matki Miłosierdzia, budując się przykładem jej świętości, wołając do niej o wsparcie w naszych duchowych wysiłkach, zanośmy także dziękczynienie za jej błogosławioną obecność. Za tę jej obecność, która tu w tej piekoszowskiej świątyni trwa od ponad 3 wieków. W ten czas błogosławionej obecności wpisuje się, jak mówią słowa modlitwy, przedziwna moc i obrona. Wpisują się cuda i uzdrowienia ludzkich ciał i dusz. Wpisują się rzesze pielgrzymów, tak jak dzisiejsza pielgrzymka, którzy nawiedzili i nawiedzali to miejsce i którzy wracali do swoich domów z obfitością błogosławieństw doświadczonych za przyczyną Matki Miłosierdzia. Wydanej w 1905 roku broszurze pod tytułem Pamiątka jubileuszu 200-letniej rocznicy Cudowny obraz Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie ksiądz Zajączkowski wspomina, że tysiące ludzi w tym cudownym miejscu zanosi gorące modlitwy o spokój sumienia, o spokój rodzin i o pożądany pokój dla całego Kościoła świętego oraz chrześcijaństwa. Liczne są tu też wota i łask otrzymanych i uzyskanych, którym wymownym świadectwem są wota umieszczone przy ołtarzu i przy obrazie. Dziękujmy dziś Bogu i Matce Bożej za jej miłosierne oblicze, za tę jej tutajszą obecność, która zbliża nas do Boga i łączy nas z Nim. I choć zmieniają się czasy, choć zmieniają się sprawy ludzkie, to niezmienna pozostaje miłość odmalowana w tym świętym jej obliczu. Dlatego dobrze, że tutaj jesteśmy. Dobrze, że tu czujemy się na swoim miejscu i dobrze, że ona czuje się kochana przez nas wszystkich. Wyruszając w drogę powrotną do naszych rodzin, do naszych domostw, przyjmijmy głęboko do swojego serca słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. To Maryja, Matka Miłosierdzia, które je do nas kieruje. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto codziennie u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę Pana. Piekoszowska Matka Miłosierdzia zatem nieustannie czeka na pielgrzymów, czeka na nas wszystkich, gotowa wysłuchać wszystkich i doprowadzić do pełnego zjednoczenia ze swoim Synem. Amen.